Wykład szósty, i to jest drugi z wykładów skierowanych szczególnie dla pań. Cieszę się też, że są mężczyźni. Wspieracie mnie tutaj w trudnym zadaniu, przemawianiu do kobiet. Szósty wykład jest zatytułowany Powołanie do macierzyństwa i rządzenie światem. A tak naprawdę ten wykład, słuchajcie, będzie o biblijnym obrazie kobiety. O biblijnym obrazie kobiety, o tym, kim kobieta jest w Biblii, właśnie w swoim macierzyństwie. Także pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za kobiety, za wierzące kobiety w szczególny sposób, kobiety oddane Tobie w naszym Kościele. Dziękujemy za to, że one idą często na przekór temu światu, jako to pierwsze pokolenie po to, by zwiastować krzyż przez macierzyństwo, zwiastować Twoją Ewangelię przez wychowywanie dzieci. Dziękujemy za ten wielki wzorzec Twojego poświęcenia, Panie. Prosimy Cię, byś błogosławił kobiety, aby patrzyły na siebie przez pryzmat, przez okulary Twojego Słowa. Amen. Zaczniemy od Pieśni nad Pieśniami, bo tam też przedstawiona jest kobieta. Pieśń nad Pieśniami, jeśli macie Biblię, zachęcam, szósty rozdział, strona 747, tak jak Boeing. I werset 10. O pięknie kobiety mówi ten werset. Kimże jest ta, która jaśnieje jak zorza poranna, piękna jak księżyc, promienna jak słońce? I to jest chyba kluczowe wyrażenie w tym wersecie. Groźna jak chówce waleczne. Groźna jak chówce waleczne. Drogie Panie, czym jest piękno według Biblii? Czym jest piękno według Biblii? Przed chwilą znowu widziałyście slajdy, te same slajdy, przedstawiające różne spojrzenia, różne perspektywy piękna. Pojawiły się pewne komentarze, tak, że to czy tamto wam by się podobało, ale jakie jest piękno? Co to jest piękno kobiety według Biblii? Jak wspomniałem, współczesny świat serwuje wam swoje standardy piękna, tak? Według współczesnego świata, drogie siostry, powinnyście być jak wieszaki albo jak anorektyczni nastoletni chłopcy. Tak? To jest ideał, przynajmniej przez wiele, wiele lat taki ideał kobiety był sprzedawany, tak? Powinnyście wyglądać jak piękni, młodzi, chudzi chłopcy. Z za dużymi głowami. Przepraszam. Czym jest kobiece piękno według Biblii? Czym jest kobiece piękno według Biblii? Mamy tutaj wyrażenie z Pieśni nad Pieśniami 6:10. Kobieta piękna jak zorza poranna, jak księżyc, jak promienne jak słońce, ale też groźne jak chówce waleczne. Ja chciałbym się tutaj skoncentrować właśnie dzisiaj na mocy, na sile kobiety. I Pieśń nad Pieśniami to właśnie sugeruje, że kobieta jest właśnie w Bożym, z Bożego zrządzenia, w Królestwie Bożym, jest tą osobą, której boją się chówce waleczne, chówce wrogów, chówce hord armii szatana, które stają przeciwko, tak, to jest to potomstwo węża, które staje naprzeciw potomstwu kobiety. I właśnie waleczna kobieta, niczym Joanna d'Arc, tak, w zbroi staje naprzeciw tym chówcom. Ale tak naprawdę to nie chodzi o zbroję. Zbroją jest wasza postawa, zbroją jest wasza moc. I chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli przez dłuższy czas jednemu fragmentowi z Księgi Przypowieści Salomona z 31 rozdziału. ważne, ważnym moim zdaniem w tym kontekście jest właśnie ten urywek. To jest poemat dotyczący dzielnej kobiety. On jest oparty na akrostychu. Akrostych to jest poemat abecadłowy, tak zwany. Czyli każda kolejna linia, każdy werset rozpoczyna się od kolejnej litery alfabetu i niektórzy sugerują teologowie, że chodzić w tym może o całościowy obraz, ponieważ cały alfabet jest tutaj przedstawiony, chodzi o pewną całość, obraz całościowy kobiety. Posłuchajcie, ja wiem, że to znacie, ale pozwolę sobie jeszcze raz przeczytać. Dzielna kobieta, trudno o taką, jej wartość przewyższa perły, serce małżonka ufa jej, nie brak mu niczego. Gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło, po wszystkie dni swojego życia. Dba o wełnę i len i pracuje żwawo swoimi rękami. Podobna jest do okrętów handlowych, z daleka przywozi żywność. Wstaje wcześniej, gdy jeszcze jest noc, daje żywność swoim domownikom, a swoim służącym, co im się należy. Gdy zechce mieć rolę, nabywa ją, pracą swoich rąk zasadza winnicę. Mocą przepasuje swoje biodra i rzeźko porusza ramionami. Wyczuwa pożytek ze swojej pracy, jej lampa także w nocy nie gaśnie. Wyciąga ręce po kądziel, swoimi palcami chwyta wrzeciono. Otwiera swoją dłoń przed ubogim, a do biedaka wyciąga swoje ręce. Nie boi się śniegu dla swoich domowników, bo wszyscy jej domownicy mają po dwa ubrania. Sama sobie sporządza okrycia, jej szata jest z purpury i bisioru. Mąż jej jest w bramach szanowany, zasiada w radzie starszych kraju. Wyrabia spodnią bieliznę i sprzedaje ją i pasy dostarcza kupcowi. Dziarskość i dostojność jest jej strojem. Z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość. Gdy otwiera usta, mówi mądrze, a jej język wypowiada dobre rady. Czuwa nad biegiem spraw domowych, nie jada chleba niezapracowanego. Jej synowie nazywają ją szczęśliwą. Jej mąż sławi ją, mówiąc, jest wiele dzielnych kobiet, lecz ty przewyższasz wszystkie. Zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały. Oddajcie jej, co się jej należy, niech ją w bramach wysławiają jej czyny. Oczywiście jest to dosyć trudny i skomplikowany poemat, żeby go umieścić w odpowiednim kontekście, bo z jednej strony już to słyszeliśmy dawno, dawno temu, to bodajże Denis Turi jeszcze w Łężycach, pamiętam, miał wykłady na temat właśnie przypowieści tego poematu. Przestrzegał nas, mężczyzn, też przed tym, żebyśmy przypadkiem nie nakładali zbyt wielu brzemion na ramiona kobiety. No bo tak, jeśli młody mężczyzna sobie postanowi, że taką kobietę znajdzie, to ja mu życzę powodzenia. To nie o to chodzi, że nie ma poważnych kobiet, ale postaram się to jakoś wytłumaczyć. Niektórzy uważają, że to jest jakaś zbiorowość kobiety, tak? Niektórzy uważają, że to jest, słuchajcie, że to jest ta kobieta mądrość, o której mówi pierwsze 9 rozdziałów Księgi Przypowieści, czyli tak naprawdę każdy, kto przylgnie do mądrości, mężczyzna czy kobieta, idzie w tym kierunku, tak? Młodzieniec, który się ożenił z mądrością, jest młodzieńcem, no bo słuchajcie, no teraz co, mąż powinien się ożenić tylko z taką, która wstaje wcześniej, gdy jest jeszcze noc, on leży po meczu i po piwku i daje żywność swoim domownikom i tak, nie? Czy o to chodzi? Także z jednej strony trzeba się wystrzegać przed tym, żeby nie stawiać tego jako zbyt duży standard dla, to mówię też dla młodych chłopaków, chyba tylko do Dominika, jaką kobietę szukać. Ale tak, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jak najbardziej ten fragment ma odniesienie do dojrzałych kobiet, tak samo jak trochę do dojrzałych mężczyzn. Niektórzy sugerują, nie wiem, czy pewnie nie zwróciliście uwagi, bo wam też jakoś specjalnie nie powiedziałem, żebyście zwrócili uwagę na psalm 112, ale są niektórzy komentatorzy, którzy uważają, że tak jak psalm 112 opisuje cnoty męża, który boi się Pana, pamiętacie? Błogosławiony mąż, który boi się Pana, rozmiłował się w jego przykazaniach, Potomstwo jego będzie możne na ziemi, pokolenie prawych będzie błogosławione. Dostatek i bogactwo są w domu jego, sprawiedliwość jego trwa na wieki, światło świeci prawym w ciemności. On jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy, szczęśliwy mąż, który się lituje i pożycza. Prowadzi swe sprawy zgodnie z prawem, bo nigdy się nie zachwieje. Sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany, nie boi się złej wieści. Jego serce jest mocne, ufa Panu. Spokojne jest jego serce, nie boi się, aż spojrzy z góry na niej przyjaciół swoich. Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. Potęga jego przybiera na znaczeniu. Tak więc ten poemat psalmu 112 może być odniesiony jako obraz bogobojnego, oddanego Bogu męża, mężczyzny. Jest to mąż, który się boi Pana. Tak na przypowieści 31 możemy patrzeć właśnie jako na obraz cech kobiety, która polega na Bogu, która polega, jest oddana Panu. Zobaczcie, że są bardzo zbieżne tutaj wyrażenia w psalmie 112 i w przypowieści, czyli w przypowieściach 31. Mężczyzna z psalmu 112 i kobieta z przypowieści 31 patrzą bez strachu w przyszłość. Oboje patrzą bez strachu w przyszłość. Nie boją się, dzięki zaufaniu Bogu, nie boją się przyszłości. W przypowieści 31-25 czytamy: dziarskość i dostojność jest jej strojem, z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość. Nie boi się tej przyszłości. A wiadomo, że to przyszłość, życie nie jest usłane różami, więc słuchajcie, tak naprawdę można powiedzieć, że jeden i drugi poemat mówi o silnych ludziach, o silnym mężu i o silnej kobiecie, ale silnych nie sami w sobie, tylko w Panu, w zaufaniu Bogu. Oboje, zobaczcie, też opiekują się słabymi, biednymi, potrzebującymi. Chociażby dziećmi właśnie, które są całkowicie od nich zależne. Ale też szerzej, prawda? Tych, których mają. Pamiętacie, że w Izraelu rodzina to była szersza jednostka niż to ma dzisiaj. Tam się mieszkało klanami, tak? Tam się mieszkało szerszą rodziną. Niestety też z teściową i teściem. Może stety, niestety. Pomagali sobie. Mamy pomagały kobietom i tak dalej. Dzisiaj jesteśmy wyrwani z takich często właśnie naturalnego ogrodu i trzeba właśnie radzić sobie trochę inaczej. Także zobaczcie, oboje patrzą z uśmiechem, patrzą z wiarą w przyszłość, oboje są silni, oboje opiekują się słabymi i biednymi i słuchajcie, ich dom w rezultacie zostaje umocniony. Ich dom zostaje umocniony. Ciekawe jest też to, bo rzadko kiedy zwracamy uwagę na to, że pewnie jeśli nam nikt tego wcześniej nie powiedział, że początek tego poematu o dzielnej kobiecie jest trochę fałszywie oddany. Niezręcznie przetłumaczony. Dzielna kobieta. Z czym nam się kojarzy dzielna kobieta? Powiedzcie, dziewczyny. Z czym wam się kojarzy dzielna kobieta? Nie wstydźcie się. Z zaradnością?
Z walczącą kobietą?
Z walczącą jednak? Okej. Okay. Jakieś inne propozycje?
Z taką, która się nie poddaje.
Która się nie poddaje? Okej. Okay. To lepsze są wasze skojarzenia niż moje. Bo ja jakbym usłyszał słowo dzielne, to bym oznaczał może tak, no taki trochę bez strachu, ale taki no... Powiedzmy, to jeszcze ma taki wymiar nie do końca chyba, co tu Biblia oddaje. Bo tutaj się na początku pojawiają dwa ciekawe słowa. Jest eshet ha'il. Eshet ha'il. Eshet to jest inna forma rzeczownika hebrajskiego. Isha oznacza kobietę. I tak naprawdę należałoby to przetłumaczyć kobieta moc. Kobieta moc. Strongmanka, nie, strongwoman. Kobieta moc, kobieta siły, nie dzielna, tylko kobieta moc, mocna kobieta, trudno o taką, jej wartość przewyższa perły. Nam się mocne kobiety niestety tylko kojarzą ze sportsmenkami z byłego DDR-u, a to niekoniecznie o taką moc chodzi. Tak naprawdę, słuchajcie, słowa, które się pojawiają tutaj w tym poemacie bardzo często, wskazują na moc, na siłę, jako na główną cechę biblijnej kobiety. Moc i siła. To jest to, co charakteryzuje. Mocą przepasuje swoje biodra, rzeźko porusza ramionami. Tak? Jest silna, jest mocna. Jest właśnie kobietą, jest kobietą mocy. Gdybyśmy mieli porównać ten poemat z innymi fragmentami w Starym Testamencie, to samo słownictwo by nam już wskazało, że kontekstem jest bitwa. Kontekstem jest bitwa. Zobaczcie, poprzednim razem mówiliśmy o tym, że toczy się walka, toczy się nieustanna bitwa. I wy powinniście o sobie myśleć biblijnie jako o członkiniach Armii Bożej. Ja wiem, że dzisiaj chcemy z wszelkich sił odrzucić ten kontekst bitwy, ale się nie da, słuchajcie, nie da się. Jesteście częścią bitwy, jesteście częścią Armii Bożej i tak naprawdę kontekst tutaj tego poematu to jest kontekst bitwy. Poemat mówi niby o domowych czynnościach, ale słowa, które są tu użyte, one się odnoszą do bohaterów z pola walki. I gdybyśmy mieli porównać te hebrajskie wyrażenia, to momentalnie powinniśmy się udać do pieśni Debory, w ogóle do opisu Debory, jako matki w Izraelu, ta, która prowadziła Nazyrejczyków do boju. A pamiętacie, Nazyreat to był specjalny ślub kapłański na wojnę, świętą wojnę przeciwko bezbożnym, przeciwko wrogom Bożym. Z drugiej strony trzeba by powiedzieć, że Jahwe w Księdze Wyjścia, 15 rozdział, 2-3 werset, jest nazwany Ish-Milchama, mąż wojny. Tutaj jest kobieta, Hail. Hail to jest, wam do tej pory jeszcze o tym nie powiedziałem, Hail to nie tylko oznacza moc albo siła, ale w niektórych kontekstach oznacza wojnę. Kobieta wojny. Trudno o taką. Jej wartość przewyższa perły. Kobieta wojny. Kobieta żołnierka, kobieta rycerka, kobieta, jak to powiedzieć po polsku? Kobieta rycerz. Chciałem jakieś takie zakończenie żeńskie w tym rzeczowniku znaleźć. Proszę?
Waleczna.
No ale to z tego się robi bardziej już, no takie określenie przymiotnikowe. Dobra, w każdym razie, słuchajcie, jeszcze można by porównać... Proszę?
Wojowniczka,
super, bardzo ci dziękuję. Słowo znane jakoś mi umknęło. Jeszcze jeden kontekst, w którym można było umieścić, to jest porównanie tej kobiety do siły armii Faraona, która była przerażająca dla Izraelitów, tak? Oni się bali. Jak widzieli, że ta armia ruszyła za nimi przez pustynię, bali się, ale Bóg ich wyzwolił, nie? Także te trzy konteksty, słuchajcie. Jahwe jako wojownik, Debora jako wojowniczka i Faraon jako wielka moc, przerażająca siła. To są te konteksty słowne, te konteksty leksykalne, do których się odnosi ten poemat. Mówiłem, że największa batalia w tym życiu toczy się między potomstwem węża a potomstwem kobiety. Wąż nienawidzi kobiety. Potomstwo węża nienawidzi potomstwa kobiety, dlatego walka przede wszystkim zostaje przepuszcza na potomstwo kobiety. I kobiety tak naprawdę w swoich domowych pracach, tych pracach, o których tu czytamy też w 31 rozdziale przypowieści, stoją na pierwszej linii frontu. I o co chodzi? O co toczy się gra? O co toczy się gra tutaj? Jaki jest cel tej bitwy, dziewczyny? Nie wstydźcie się. Poproszę panów, żeby odpowiedzieli. O co toczy się gra? Ale o co? Co jest, słuchajcie, celem tej bitwy w szerszym kontekście?
Boża
chwała też, oczywiście. Utwierdzenie domu, tak? Ten dom wzrasta w siłę. Co jeszcze jest celem? Szerzej w kontekście Biblii. Co kobiety robią w domu? A dobra, ktoś jeszcze, przepraszam, ja tak skaczę latami wieloma wstecz, ale ktoś w ogóle pamięta jeszcze wykłady Denisa z przypowieści? O czym jest Księga Przypowieści? O kim? Dla kogo jest napisana? Dla młodego i dla prostaczka, tak? Tak się zaczyna. Czyli kogo?
Księcia.
No, czyli przyszłego księcia, dokładnie. To są młodzi chłopcy, młodzi synowie, młode córki, które kiedyś mają się stać książętami, mądrymi królami, mądrymi królowymi. Tak? O tym jest ta księga. O tym jest Księga Przypowieści. Więc tak naprawdę cel tej bitwy, która się rozgrywa w domu, to jest to, że wy, drogie panie, macie wychować królewskie kapłaństwo dla Boga. Królewskie kapłaństwo, czyli książęta i księżniczki dla Boga. Tak? Przez co? Przez co? Przez miłość, oddanie, pracowitość. Tak? To są te rzeczy tutaj wymienione. Także, drogie panie, i to dziewczyny, wy się nie dajcie zwieść, jeszcze, które nie jesteście mamami i żonami. Ideał biblijny kobiety to nie jest delikatny, więdnący kwiat z ery wiktoriańskiej. Tak? Że taka już umiera, już taka delikatna, że jak ją ktoś naciśnie, to zaraz te płatki się róży opadną na ziemię i już koniec. To nie jest biblijny ideał kobiety. Ideał tutaj kobiety to jest kobieta moc, kobieta wojna, kobieta siła. Nie z was samych oczywiście, ale z Boga. Po drugie, co jest ważne, poemat obala wygląd zewnętrzny jako główny element biblijnej urody. Ciężko się o tym mówi, ale tak. Zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały. Oczywiście, pieśń nad pieśniami też mówi o smukłych i tak dalej kobietach z długimi szyjami, z długimi nogami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale słuchajcie, to wszystko jest drugorzędne. I niestety, faceci, my powinniśmy kobietom pomóc też to rozumieć. Bo niestety my też się daliśmy zwieść, że ideałem kobiety jest nastoletni, anorektyczny chłopiec. My się daliśmy zwieść. Dlatego kobiety tak wiele wysiłku wkładają to, by być anorektycznymi siedemnastkami. Niestety. Także zobaczcie, biblijny akcent w tym wypadku pada na chwałę i piękno kobiecej siły, produktywności, mądrości i zapobiegliwości. I też takie ostrzeżenie też dla was, młodsze siostry. Niektórzy mężczyźni boją się silnych kobiet, wolą słabe, aby je zahukać, aby je stłamsić. Nie wiem dlaczego, to znowu jest jakieś wielkie kłamstwo, bo nie wiem, niektórym mężczyznom się wydaje, że co, jak kobieta będzie silna, to co, podważy jego autorytet? Że jak kobieta będzie silna, to co, to będą musieli nieustannie walczyć? Ale słuchajcie, małżeństwo to nie jest gra znoszących się, niwelujących sił. To nie jest tak, że siła mężczyzny i siła kobiety i one muszą zostać jak yin i yang w wiecznym balansie, tak? W odwiecznej równowadze. To nie jest tak. Siła kobiety, jak mówi Księga Przypowieści, dodaje do siły małżonka. Zawsze. To jest gra dwojga na jedną bramkę. Nie przeciwko sobie, ale to jest gra dwojga na jedną bramkę. I to są, jeśli oboje są silni, jeśli on jest silny jak mężczyzna z Psalmu 112, jeśli ona jest silna jak kobieta z Przypowieści 31, to zgadnijcie co? Będzie 20-0. Nie? Serce małżonka ufa jej, nie brak mu niczego. Jak ona jest silna, jak ona jest właśnie silna, to on może na niej polegać. To on wie, że jak wyjdzie do domu, to ona się nie rozpadnie jak róża wobec tych małych istot, które czasami napierają. Naszych braci i siostry, tak? Ale że w Bogu sobie poradzi też, nie? Także słuchajcie, małżeństwo to nie jest gra znoszących się sił. To jest gra na tą samą bramkę. Siła kobiety dodaje do siły małżonka. Silna kobieta, drodzy młodzi panowie, jest zyskiem dla mężczyzny, a nie stratą. Silna kobieta wzmacnia swojego męża. Mąż jej jest w bramach szanowany, zasiada w Radzie Starszych kraju. Dlaczego? Bo ona go w tym wspiera, bo ona prowadzi tak inne sprawy w życiu, że on może to robić. Że on jest uwolniony do pewnej posługi, do pewnych rzeczy szerzej w kontekście nie tylko ogrodu, ale i Edenu, powiedzmy tak, w kontekście królestwa. Także silna kobieta absolutnie nie jest stratą, jest wzmocnieniem, jest wspaniałym, można powiedzieć, chwałą domu i wzmacnia, można powiedzieć, o wiele bardziej siłę swojego męża. Na niej może polegać i jej ufać. I dzięki silnej kobiecie, można powiedzieć, dzięki tej dzielnej kobiecie sile, kobiecie wojnie, kobiecie mocy, dom zwycięża. Dom zwycięża. Dom staje się warownym grodem i zwycięską armią. O tym mówią te psalmy, które już wam cytowałem, tak? Że zobaczcie, psalm 127 co mówił? Że silny dom sprawia, że co? Błogo mężowi, który napełnił kim? Swoimi synami swój kołczan za młodu, nie zawiedzie się, gdy będzie się rozprawiał z nieprzyjaciółmi w bramie. Czyli dom staje się fortecą, staje się warownią i staje się naprawdę takim przyczółkiem, z którym wrogowie sobie nie poradzą. I oczywiście wszyscy znamy cytat z Williama Rossa Wallace'a, poeta XVIII wieku, który co stwierdził? Że ręka, która porusza kołyskę, urządzi światem, co nie? To jest bardzo biblijne, tak? Słyszeliście to? Nie? Wielokrotnie, słuchajcie, na konferencjach to padało już. Na naszej konferencji, wydaje mi się, że tutaj, w tej kaplicy na naszej konferencji to już padło, że ręka, która porusza kołyskę, urządzi światem. I tak to Bóg ustanowił. Dlaczego? No bo jeszcze raz, nic, moim zdaniem, nic tak bardzo nie prezentuje Ewangelii, jak poświęcenie matki. Jak poświęcenie matki. Z ust dzieci niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić wroga i mściciela. Drogie mamy, czy w to wierzycie? Czy wierzycie w słowom psalmu 8 w wersecie 3? Z ust dzieci niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić wroga i mściciela. Widzicie, wy odpowiadacie za tych małych rycerzy, za te małe wojowniczki. Oni wzrastają po to, by pokonać wroga. By pokonać wroga Bożego Królestwa. I powinniście pamiętać, że oczywiście świat próbuje was pokonać. Świat próbuje was pokonać przez to, przez co? Przez co wąż próbuje was pokonać, drogie panie? Od samego początku przez to samo, przez zwiedzenie, przez zasianie w waszych sercach fałszywej wizji, przez zasianie w waszych umysłach jakby złej wizji świata. On was próbuje przekonać, że moc bierze się z pozbawienia się płodności, że wasza moc bierze się gdzieś z czegoś innego, poza dziećmi, poza macierzyństwem. Nie? Wiele kobiet postrzega swoją moc w tym, że mają wybór i prawo, aby zabić dzieci. Ale według Biblii siła kobiety bierze się z macierzyństwa, bierze się z ust niemowląt, kiedy mama uczy je, jak chwalić Chrystusa. Przez macierzyństwo, zobaczcie, nie? Z ust dzieci i niemowląt. Także przez macierzyństwo Bóg poskramia wrogów. A zatem wszelka twoja praca na rzecz dzieci ma tak naprawdę kosmiczne i wieczne znaczenie. Tak to Bóg ustanowił, że w tym świecie siła, w tym świecie moc, prawdziwa moc i siła przychodzi przez macierzyństwo, przez rzecz, która znowu w oczach tego świata wydaje się nędzna i słaba. Tak? Dzisiaj ten świat mówi, że macierzyństwo jest obrazem czegoś słabego. Wręcz przeciwnie. Biblia mówi zupełnie coś przeciwnego. Macierzyństwo jest waszą mocą, dzieci są waszą mocą, są mocą męża, są mocą Bożego Królestwa. Także rosnący brzuszek, nie powinnyście się o to martwić. Płacz w nocy o jedzenie, nieustanne pocieszania, objęcia, tulenie dzieci, by je pocieszyć, małe rączki wijące się wokół szyi, ciężar wózka na spacerze, uśmiech pozbawiony, szczerbaty uśmiech, pozbawiony zębów. To wszystko jest twoją siłą. To wszystko jest twoją siłą. To jest właśnie twój udział w rządzeniu światem. Przez takie rzeczy, słuchajcie, przez takie rzeczy dokładnie, te małe rzeczy, stopniowe rzeczy, Bóg zaprowadza swoje rządy na świecie. No i oczywiście jest też pewna negatywna rzecz w tej drodze. Negatywna dla nas, bo niestety nie rozumiemy często, jak działa Boże Królestwo. A tą negatywną rzeczą jest to, że niestety chwały nie odbierzesz zbyt szybko. Mamo, chwały nie odbierzesz zbyt szybko. Praca w domu nie przyniesie ci szybkich rezultatów. Nie usłyszysz zbyt wielu pochwał. I nie usłyszysz niestety od razu słów pokrzepienia typu: mamo, naprawdę podobało mi się dzisiaj twoje kazanie. Nie? Pastor szybciej usłyszy takie stwierdzenie niż mama. Niestety dalsza rodzina nie będzie rozumiała twojego poświęcenia. Tak? Po co, córcie, ci to było? Po co ci to było? A nie trzeba było się zabezpieczyć jednak. Po co ci to było? Zobaczcie, twoja praca jest zwykła, nie jest olśniewająca, czy specjalnie ciekawa. Jest wręcz przeciwnie, jest szara i monotonna, tak? Tak jak porozrzucane skarpetki, brudne naczynia, wymiotujące zasmarkane dzieci. Czy to jest ważna służba na rzecz Kościoła? Oczywiście. Oczywiście, to jest mega ważna służba na rzecz Kościoła i Bożego Królestwa, ale niestety nie znajdziesz jej w cotygodniowych ogłoszeniach parafialnych. Nie? No co innego bycie misjonarzem, pastorem, gitarzystą w Kościele, czy liderem tej czy innej grupy, nie? To jest ta chwała, tak? To są prawdziwe służby Kościoła. No oczywiście to jest kłamstwo, słuchajcie. Nie ma nic tak ważnego, jeszcze raz, jak wasze macierzyństwo. Bo tam naprawdę dogłębnie objawia się krzyż. Jeśli wy się poświęcacie dla tych przez świat wzgardzonych istot, tych małych, słabych, bezsilnych, zasmarkanych, zażyganych, jeszcze inne rzeczy nie będę wymieniał, to jest krzyż. Słuchajcie, to jest Boże zwycięstwo. To jest Boże zwycięstwo. Także my to rozumiemy, powinniśmy to rozumieć, że mamy mogą czuć się zniechęcone, mogą myśleć, że to, co robią, jest niewiele warte. Ale to jest też kłamstwo. Bo w centrum Bożego Królestwa, w centrum w ogóle Bożej mądrości, słuchajcie, stoi krzyż. Albowiem, jak czytamy w 1 Koryntian 1:18, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Także naprawdę, ja nie wiem, ja nie potrafię znaleźć jakiegoś innego zawodu na tym świecie, który stoi tak blisko krzyża, jak bycia mamą. Macierzyństwo jest wspaniałą okazją, drogą do zwiastowania Ewangelii. Codzienne pokazywanie, co to znaczy umieranie dla siebie i życie dla drugiej osoby. Naprawdę, szatan tego nienawidzi. Szatan tego nienawidzi. Dlatego zwalcza usilnie macierzyństwo. Oczywiście są też inne przeszkody, które przesłaniają prawdziwy obraz Ewangelii. I to chodzi o te przeszkody serca. Przeszkody serca, nasze serca są skażone grzechem. Dlatego zobaczcie, kiedy w naszym sercu panuje zawiść, niezadowolenie, małostkowość, samolubstwo, rozżalenie. To są też wrogowie, to są też wrogowie Ewangelii. Są to grzechy, z którymi mamy muszą się zmagać i muszą je pokonywać wiarą. W jaki sposób się pokonuje takie grzechy? Nieustannie o nich myśląc? Nie, absolutnie. Takie grzechy się, słuchajcie, pokonuje wykonywaniem Ewangelii. Czyli zawierzeniem na tyle, by nie roztrząsać w kółko tych rzeczy, tych grzechów, tylko po prostu zacząć czynić to, co Bóg chce, abyście czynili, abyśmy czynili. Także to jest ta droga, nie? Do tego, by pokonać te grzechy wiarą. Albo z innej strony jeszcze mamy, muszą się zmagać z czymś, ze wstydem. Jeśli kobiety niestety chcą się porównywać z innymi, ze standardami tego świata, jeśli chcecie się porównywać do tych pań sukcesu z błędnych gazet albo z tych slajdów, jeśli za bardzo otworzycie swoje serca, żeby słuchać komentarze tych życzliwych cioć czy pań w sklepie, to będzie problem, tak? Zobaczcie, w każdej z tych rzeczy, na każdym z tych pól toczy się nieustanna walka. W otoczeniu, w sercu, w rodzinie często. Zobaczcie, od zarania dziejów wąż chce zwieść Ewę, chce zwieść ciebie. Chce cię przekonać, że dobrymi rzeczami są te, co do których Bóg powiedział, że przynoszą śmierć. Nie? To jest właśnie samolubstwo, niezależność, szukanie właśnie chwały tam, gdzie jej nie ma. Wąż was nieustannie okłamuje. Okłamuje. Naprawdę, otwieracie telewizję, otwieracie pierwszą lepszą reklamę. 99% reklam, pamiętajcie, jest do was skierowanych, drogie panie. Tak? To jest industria węża, że tak powiem. Więc wąż was kłamie odnośnie macierzyństwa, poświęcenia, powściągliwości. A z drugiej strony jest Ewangelia, która jest wieczną prawdą. I mówi ta Ewangelia o czym? Że tak naprawdę radości kiedy możemy nabrać? Z krzyża. Radości możemy nabrać wtedy, kiedy znajdziemy spełnienie w poświęceniu dla innych. Tak? To jest prawdziwa radość Królestwa. Jeszcze raz, to jest ten fragment, który już cytowałem. 2 Koryntian 4:17-18. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Czyli, zobaczcie, jest jakiś ucisk, jest jakieś poświęcenie przez pewien czas, ale chwała, która nadchodzi, chwała, w którą wierzymy, że nadejdzie, jest niezniszczalna, jest wiekuista, jest przeogromna. Także każdy z nas, słuchajcie, ojcowie, mamy, musimy myśleć o dzieciach w kategoriach tego wiecznego wymiaru chwały Bożej. Szczególnie mamy. Wy pracujecie nad tym wiecznym wymiarem dzieci. To wy przede wszystkim uczycie dzieci Ewangelii. Wy uczycie dzieci dróg Bożych. Czyli jak się modlić, jak przebaczać, jak się godzić, jak dziękować Bogu za wszystko. I pamiętacie, wy jesteście odpowiedzialne za ich poczucie dobrobytu codziennego, tak? Więc wy powinnyście w szczególny sposób uczyć dzieci dziękować za wszystko. Przechodzić też z wiarą przez ich małe wyzwania, tak? Więc wy jesteście w szczególny sposób powołane do tego, by odpowiadać za fizyczny i duchowy pokarm dzieci. Aż oto pewnego dnia będziemy mieli taką fajną pocztówkę, taki fajny przebłysk. Będziemy jechali rodziną do kościoła. I tak przez chwilę się tylko zastanowimy. I się okaże, że co? Że w drodze do kościoła okazuje się, że samochód nagle jest wypełniony kim? Braćmi, siostrami w Chrystusie. Także słuchajcie, mamy, wy chyba wiecie najlepiej, ja wam nie muszę mówić, że Ewangelia musi wejść w czyny, a nie być czczym gadaniem, tak? Bo od samego gadania dziecko się nie przewinie, od samego gadania dziecko nie zostanie nakarmione. Zobaczcie, w tych wszystkich większych konfliktach związanych z dziećmi, małych, większych, ich marudzeniem, ich niechęcią do jedzenia krupniku po raz 80., ich popychaniem się nawzajem, płaczem, buntem, upadkami, to wy musicie być wojowniczkami, wy musicie w szczególny sposób ufać Bogu, dziękować Bogu, aby wnosić porządek, pokój, radość, łaskę, a nawet w tym wszystkim, słuchajcie, myślę, że obrazem wiary mamy w tym wszystkim jest to, żeby śmiać się z tych głupich rzeczy. Naprawdę, czasami zaśmiać się z całego serca z tych głupich rzeczy, które się dzieją. I naprawdę okryć to miłością, w tym sensie, żeby naprawdę dzieci czuły, że nie są nielubiane, nawet kiedy są, kiedy się zachowują trochę jak małe diabełki, przepraszam. Że są kochane, że są akceptowane, że naprawdę Bogu na nich zależy. Nie? To jest to, wy, to od was zależy, to jest wasza rola. Tak jak my mówię, musimy być zaangażowani, być przy nich jako ojcowie, żeby miały właściwy obraz mężczyzny w swoim życiu, właściwy obraz tego, kim są w swojej tożsamości też seksualnej, tak wy jesteście odpowiedzialne za to, żeby one miały właściwą tożsamość w tym dobrym samopoczuciu, można powiedzieć, w tym patrzeniu na życie w pozytywny sposób, tak? I oczywiście w waszym przypadku, tak jak i w naszym przypadku, siła do tych rzeczy, do tych codziennych, małych, dziwnych, nudzących, żmudnych rzeczy zależy od zaufania Bogu i żywej relacji z Ojcem. Żywej relacji z Ojcem. Najpierw musicie zwrócić się ku Bogu, ku Ojcu, by doświadczyć łaski i miłości, by później móc tę łaskę i miłość przekazać innym maluczkim. Także, drogie mamy, żeby was jeszcze raz zachęcić i to podkreślić. Z Bożej perspektywy, z perspektywy biblijnej, wasze zaangażowanie z dziećmi jest tak samo ważne, jak święta wojna Izraela, w której Bóg pobija przeciwników i zaprowadza swoje królestwo. I ta święta wojna zawsze się odbywa tak samo. Przez zaufanie Bogu, przez spoczęcie na mocy Ducha. Pamiętacie zwiadowców wysłanych do ziemi obiecanej? Jaki był ich problem? Że byli za słabi? Nie, my wszyscy jesteśmy za słabi, jeśli chodzi o te wyzwania w tym życiu. Problem był taki, że nie zaufali Bogu, że nie zaufali mocy Bożej, że nie zaufali Duchowi Świętemu, można powiedzieć. Wrogowie wydawali się zbyt groźni, zbyt rośli, tak? Zbyt silni. I oczywiście dla nas wszystkich, kiedy tak zaczniemy zbyt mocno się w to zagłębiać, to te wyzwania przyszłości, które stoją przed nami, przerastają nasze ludzkie siły. A w dodatku jeszcze mamy ten brak szybkich rezultatów. I naprawdę w tym kontekście pozostaje jedno. Zaufanie Ojcu w niebie. Zaufanie Ojcu w niebie. To wy musicie na początku uwierzyć, że tak, wszystko w Bogu będzie dobrze. Kiedy własna rodzona mama mówi wam, po co ci to, to ty musisz zaufać, w Bogu wszystko będzie dobrze. W Bogu wszystko będzie dobrze. Także walka, wasza walka, drogie mamy, odbywa się przez krzyż w domu, w codziennych, nudnych obowiązkach, jeszcze raz w wycieraniu po raz 20 zakatarzonego nosa, ale co najważniejsze, w pouczaniu dzieci i w pokazywaniu łaski. I tak samo jak w przypadku ojców, w wychowywaniu dzieci w karności dla Pana. I tak jak mówi ten poemat, od którego żeśmy rozpoczęli, 31 rozdział Księgi Przypowieści, wasza wierność i siła w Panu podczas pracy w domu przewyższa perły, przewyższa perły. Jak to stwierdza początek tego poematu. Jeszcze raz. Eshet Ha'il, kobieta mocy, kobieta siły, kobieta armii. Któż ją znajdzie? jej wartość przewyższa perły. A więc, drogie panie i wy, młode siostry, nie macie być więdnącymi wiktoriańskimi kwiatami, tak, różami, które zaraz im się płatki obsypią, ale macie być Deborą, matką wojowników w Izraelu, macie być jak Jahwe, mąż wojny, macie myśleć o sobie jako o Bożej wojowniczce. Jeszcze raz. Strojem jej siła i godność do dnia przyszłego się śmieje. Pomódlmy się.